wszystko postawiłem na Maryję. Duchowe przygotowanie do beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Gościem Radia Niepokalanów jest dziś pani Beata Mackiewicz z Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, kierownik wydawnictwa Solideo. Witam panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry państwu, szczęść Boże.
Celem istnienia i działania Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego jest z jednej strony zabezpieczenie, ale też upowszechnianie dziedzictwa prymasa tysiąclecia, stąd też pani wizyta w Radiu Niepokalanów. Chciałybyśmy razem z panią Beatą zaprosić państwa nie tylko na jedno spotkanie, ale na cały cykl spotkań poświęconych kardynałowi Wyszyńskiemu. Czekamy na jego beatyfikację, która wiadomo już, że odbędzie się 12 września tego roku we wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi. To dobra okazja, by zapoznać się z życiem, z nauczaniem prymasa. I nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy właśnie od przybliżenia państwu życia, biografii prymasa Wyszyńskiego. Później w trakcie naszych kolejnych spotkań spojrzymy też na takie najważniejsze wątki w jego nauczaniu, ale dziś właśnie porozmawiamy trochę o życiu prymasa. No na początek, pewnie początek życia. Prymas Wyszyński urodził się w Zuzeli.
Urodził się w Zuzeli 3 sierpnia 1901 roku. Zuzela była wówczas małą miejscowością w ziemi nurskiej, dawnej ziemi nurskiej, ale pozostającą w obcym zaborze, w zaborze rosyjskim. Więc mały, dorastający Stefan widział i takie nierówne i złe traktowanie narodu polskiego, a był bardzo wrażliwym chłopcem, mocno to zapamiętał, to zachowały się pewne wspomnienia z tamtych lat małego chłopca, ale w domu rodzinnym otoczony był ciepłem, miłością rodziców i z domu rodzinnego wyniósł wielką miłość do Matki Bożej, umiłowanie Maryi, ale też znajomość prawd wiary i pewną taką dyscyplinę, odpowiedzialność za życie swoje, za pracę.
Już ale jako też chyba patriotyzm, prawda?
I bo patriotyzm, tak, tak.
Jego tata, z tego co wiem, zabierał go nawet nocami na cmentarz powstańców, żeby uczyć go tego patriotyzmu.
Tak, razem z okolicznymi gospodarzami nocą mały chłopiec, dorastający Stefan, wyruszał w lasy zuzelskie, żeby naprawiać groby powstańców. I to po latach wspominał, że była pierwsza lekcja patriotyzmu, taka wyniesiona z domu rodzinnego. Również tata, pan Stanisław Wyszyński, uczył swoje dzieci historii Polski z książki zakazanej wówczas w Polsce, książki Kazimierza Góralczyka, 24 obrazki z dziejów Polski. Była to książka, której nie można było trzymać w domu, mieć, posiadać, czytać, tym bardziej czytać. Natomiast po latach ksiądz prymas wspominał już, że bardzo dobrze pamięta z okresów dzieciństwa ziemię, ten opis, jak za czasów Mieszka I, Bolesława Chrobrego, były stawiane pierwsze świątynie chrześcijańskie, a bożki pogańskie przewracane. I powiedział, że to wszystko wyczytał, ale też zapamiętał z obrazków, które były w tej książce. Była ozdobiona kolorowymi obrazkami. Więc to wychowanie, miłość do ziemi ojczystej, do ludzi tam mieszkających, do wiary, znajomość prawd wiary, taka gruntowna, gdzieś zaczęła się kształtować w tym pierwszym okresie jego życia. I na tym pieczołowitą ochronę przejęli rodzice. Byli to ludzie wykształceni, niezwykle, jak na tamte czasy, też rozumiejący, co się dzieje wokół w Polsce i też wychowujący swoje dzieci ku przyszłości. Siostry księdza prymasa później były nauczycielkami, prowadziły szkoły w takim trudnym okresie, kiedy trzeba było te szkoły utrzymać, walczyć o religię w szkołach, ale też były bardzo wykształcone i z ich opowieści zapisanych w jednej z książek dowiadujemy się właśnie o tych pierwszych też latach państwa Wyszyńskich w Zuzeli, bo później przenieśli się do Andrzejewa. Ale jeszcze jest takie ciekawe wspomnienie z okresu Zuzeli i przebywania tam państwa Wyszyńskich. Pan Stanisław Wyszyński był organistą, a jednocześnie kimś, kto bardzo zatroskany był o kościół. I kiedy rozpoczęła się budowa murowanego kościoła w Zuzeli, w parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, wówczas dzieci ze szkoły były zapraszane, również wciągane do takiej pracy, do pomocy. I po latach ksiądz prymas wspomina, jak nosił cegły na któreś po rusztowaniach, na któreś piętro budującego się kościoła i wtedy tak skonkludował, że był to jego pierwszy przyczynek do budowy kościoła.
Później po latach już w inny sposób budował kościół.
Tak, a później inaczej i troszczył się o niego i budował.
Wiem, że mama księdza prymasa Wyszyńskiego zmarła wcześniej, jak miał zaledwie 9 lat.
Tak, i tę śmierć matki wspominał. Był związany z mamą do końca życia, z tym wspomnieniem. Dzień jej śmierci był takim zawsze dniem, kiedy wspominał ją, ale był też smutnym dniem dla niego. Z kilku opisów, wspomnień takich, które zostawił ksiądz prymas, widzimy, że była to kobieta i odczytana, taka, która też potrafiła wnieść dużo ciepła do rodziny, bardzo troskliwa, wymagająca też od swoich dzieci, bo potrafiła postawić też pewne wymagania. Jednocześnie ksiądz prymas wspominał, że ubierała się jak warszawianki, bardzo elegancka kobieta. I do końca wspominał ją też jako właśnie taką pełną osobę pełną czaru, inteligencji, ale mówił, że ma świadomość tego świętych obcowania i że ona ciągle jest przy nim, stawia się za nim i z nieba omadla całą jego posługę prymasowską. To w jednym z przemówień, które były opracowywane do druku, tak wspominał mamę Juliannę Wyszyńską.
Bardzo piękne jest też to wspomnienie, w którym kardynał Wyszyński mówi o sporze między rodzicami, tak. A to, która Matka Boża jest bardziej skuteczna.
Rodzice mieli piękny zwyczaj wędrowania do sanktuariów maryjnych. I mama jeździła do Matki Bożej Ostrobramskiej. Tata odwiedzał Matkę Bożą Częstochowską. Jak przyjeżdżali do domu, to opowiadali o swoich pielgrzymkach, podróżach, o tym, jak wygląda życie pielgrzymie, ale jednocześnie właśnie wspominali spory, które toczyli, ksiądz prymas wspominał spory rodziców i właśnie często toczyły się wokół tego problemu, która Matka Boża jest bardziej skuteczna, czy ta, co w ostrej świeci w bramie, czy ta, co jasnej broni Częstochowy, ale to jednocześnie drugie wspomnienie z okresu dzieciństwa, dwóch obrazów, Matki Bożej Ostrobramskiej i Częstochowskiej. I też jest taka refleksja księdza prymasa, że jako dziecko spoglądał na jedną ścianę, na tę białą panią, spoglądał na drugą ścianę, na tę czarną panią i tak dziwił się, dlaczego jedna jest biała, jedna czarna. I to takie najwcześniejsze jego odkrycia obrazów maryjnych, do których po latach już jako prymas, nawet jako starszy człowiek, wędrował nad ranem, budząc się. Jeśli budził się dosyć wcześnie, to kiedyś wspomniał, że myślą wędruje po sanktuariach maryjnych i odwiedza Matki Boże, obrazy maryjne i tam modli się.
Jak wyglądało życie Stanisława Wyszyńskiego po tym, kiedy Julianna już zmarła, został sam z dziećmi?
Tak, ale przed śmiercią pani Julianna wskazała swoją przyjaciółkę, panią Godlewską. Była to przyjaciółka, z którą znały się Suzeli, ale również razem zamieszkiwały w parafii w Warszawie. Kiedy jako dorastające dziewczyny wyjechały do Warszawy, również żeby pracować, to tam poznały się dosyć dobrze w tamtych warunkach warszawskich i myślę, że było to wielkie zaufanie, które pani Julianna miała, stąd wskazała drugą mamę, ale ksiądz prymas był wdzięczny drugiej mamie do końca życia. Pani Eugenia potrafiła zrobić taki, stworzyć dom, w którym dzieci nie czuły się, dzieci z pierwszego małżeństwa i z drugiego nie czuły się pokrzywdzone, w którym była taka atmosfera harmonii i jednocześnie w tych trudnych czasach, bo trzeba pamiętać, że wówczas front przeszedł przez front I wojny światowej, przeszedł przez Andrzejewo, w którym mieszkali państwo wyszyńscy, oni potem przeprowadzili się do Wrociszewa. I tam pani Eugenia musiała zająć się grupką dorastających dzieci, dobrze wykształcić je, posyłać do szkół, jednocześnie zadbać o to, żeby miały co jeść. We Wrociszewie też mieszkała do końca swojego życia i doczekała sakry biskupiej, syna, przyrodniego syna. Ksiądz Stefan Wyszyński po otrzymaniu sakry biskupiej pojechał do swoich rodziców i jedno z pierwszych zdjęć jako biskupa to jest już właśnie z rodzicami. Wcześniej oczywiście widziałam zdjęcia biskupa lubelskiego na Jasnej Górze, takie dotyczące czasu jego sakry, przyjmowania tej sakry biskupiej w Bazylice Jasnogórskiej. Potem z grupką młodzieży na Wałach Jasnogórskich i właśnie między innymi później już z rodzicami, więc pierwsze kroki skierował do domu rodzinnego.
W tych czasach też trafił do szkoły.
Tak, studiował w Warszawie w szkole profesora Wojciecha Górskiego. To była na tamte czasy niezwykła szkoła, bo językiem wykładowym w szkole w Zaborze Carskim tam był język polski. Można było mówić po polsku. A ksiądz prymas w szkole jeszcze w Zuzeli kształcił się, musiał mówić w języku rosyjskim. Następowały różne spory i takie wewnętrzne opory w nim, żeby w tym języku się porozumiewać. I potem tata w kolejnym etapie edukacji nie posłał syna do szkoły, tylko było to nauczanie domowe. Przychodził nauczyciel domowy i rodzice wychowywali i uczyli Stefana. Ale szkoła Wojciecha Górskiego, dosyć znana w Warszawie, gimnazjum, cieszyło się wielkim poważaniem i tutaj nabywał ksiądz prymas też i wiedzę o Warszawie, o stolicy i jednocześnie była to szkoła, która też wychowywała w duchu religijnym. W jednym ze wspomnień ksiądz prymas mówi o kościele Świętego Krzyża w Warszawie i wspomina w latach 70., że dokładnie pamięta, jak do tej szkoły przyprowadzał ich profesor Górski. I on pamiętał nawet miejsce, gdzie jako uczeń stawał i modlił się. Będzie to wydane też w kolejnej książce, takie wspomnienie o kościele Świętego Krzyża i o latach tych dorastania księdza prymasa jako młodzieńca, małego Stefka. Ale również w Warszawie ksiądz prymas zapamiętał dużo kościołów, pomnik Matki Bożej Passawskiej, do którego chodził, przy którym przechodził. Także poznawał też i patriotyzm mieszkańców stolicy, historię historię tego miasta, różne ruchy oporu, które przeszły, budziły się tam na ulicach miasta, między innymi insurekcję kościuszkowską, właśnie wydarzenia sprzed kościoła Świętego Krzyża. A później już przyszła wojna i też związała księdza prymasa ze stolicą i z tym miastem, ale już innymi więzami, tajnym nauczaniem.
Po gimnazjum było jeszcze niższe seminarium duchowne i seminarium.
I ukończył je ksiądz prymas we Włocławku.
Czyli seminarium przeniósł się zupełnie w inną stronę.
Tak, tak. Kilka osób z Andrzejewa studiowało już, było klerykami i uczyło się we Włocławku. Stefan Wyszyński również postanowił tam pobierać nauki. Było to seminarium stojące na wysokim poziomie nauczania, z wieloma wybitnymi profesorami, z olbrzymią biblioteką, zbiorem bibliotecznym. Książki patriotyczne i historyczne dominowały, oprócz teologicznych oczywiście. Jeden z profesorów był bibliofilem, więc zbierał wszystkie unikatowe, ważne, cenne starodruki. Ale jednocześnie w seminarium nabył ksiądz prymas formację taką ascetyczną i intelektualną. Intelektualną, bo to widzimy też w przemówieniach, jak dobrze znał teologię, historię Polski, jakie miał zamiłowanie do języka polskiego, do poznawania dzieł literackich, szczególnie tu bliscy mu byli polscy wieszczowie, romantycy, ale i Sienkiewicz również często wspominał Norwida, Sienkiewicza, Słowackiego, Mickiewicza. W seminarium również uczył się takiej postawy ascezy, czyli pewnego wyrzeczenia, kształtowania cnót i takich postaw, które do końca życia w sobie wyrabiał i cenił bardzo, to zabieganie o własne wnętrze, o kształtowanie i duchowości, i własnej psychiki.
Taka praca nad sobą.
Tak,
ciężka praca.
Tę pracę podejmował przez całe życie, co widzimy też w więziennym planie dnia, który sobie założył, ułożył od wczesnych godzin rannych do wieczornych. Plan więźnia był wypełniony po brzegi i w tym wszystkim widać jest też niezwykły ład i porządek. One też go cechowały i często ksiądz prymas mówił o ładzie, mówił o ładzie przyrodzonym, który trzeba łączyć też z ładem nadprzyrodzonym. Czyli na pewno też był przygotowany przez studia do tej posługi, z którą się musiał zmierzyć już później jako prymas Polski. I też w takich trudnych czasach po II wojnie światowej, kiedy nowy system komunistyczny wszedł bardzo mocno i stał się dominującym, jedynym systemem politycznym i jednocześnie systemem, który walczył z religią. A Polaków w Polsce było wówczas ponad 90% społeczeństwa, więc ksiądz prymas czuł się odpowiedzialny za wiernych, którzy stanowili miliony, miliony ludzi.
Te tematy komunizmu czy nazizmu nawet, nacjonalizmu były mu w jakiś sposób bliskie, w tym sensie, że interesował się nimi. Wiem, że wyjechał po ukończeniu studiów nawet w taką podróż zagraniczną, gdzie badał te...
Tak. Już podczas studiów czytał bardzo wiele artykułów, książek, które wychodziły. Prawdopodobnie też znał bardzo wiele opowieści ludzi ze wschodu, którzy uciekali w roku 1917 po rewolucji, nawet z Kresów. To były niedalekie odległości, ale jednocześnie w zapiskach więziennych wspomina, że 3 razy przeczytał Kapitał Marksa, więc był znawcą tej ideologii, dosyć dobrze się posługiwał, argumentował w rozmowach z władzami stanowisko swoje, opiekę również nad wiernymi, protestując przeciwko pewnym zapisom, które nawet się nie zgadzały z tą ideologią, przeczyły samej ideologii Marksa, Engelsa. I jednocześnie podjął te studia, bo widział wielkie zagrożenie. Tu jest podobny do Maksymiliana, do ojca Maksymiliana. Święty Maksymilian, jeszcze jak przebywał w Rzymie, też widział okropności i przewidział zagrożenie, które nadchodzi. Stworzył milicję niepokalanej, ale jednocześnie bardzo silnie chciał pracować nad pogłębieniem wiary ludzi przez słowo drukowane. I ksiądz prymas wykorzystał właśnie również takie ewangelizowanie. On zrozumiał, że te ideologie tak są przeciwne wierze katolickiej, chrześcijańskiej, czyli też całej naszej tradycji, bo to dotyczy również naszej kultury narodowej, która przez 1000 lat wyrastała i oparta była na wartościach chrześcijańskich. I on tak bardzo to rozumiał, że zaczął pisać wiele artykułów do różnych gazet, bo z jednej strony my widzimy, że pisał artykuły takie stricte o tych ideologiach, ale jednocześnie mamy i znamy artykuły, które pisał dla prostych ludzi na przykład o rodzinie, o wartości rodziny. I może w nich wprost nie odwoływał się do encyklik papieskich, ale widać, że doskonale je znał. I te różne argumenty z encyklik papieskich i tych, które dotyczyły komunizmu, potem hitleryzmu, ale też takich encyklik o wychowaniu młodzieży, o rodzinie katolickiej. To są jeszcze encykliki papieża Piusa XI. On te wszystkie idee czerpał, czytał je dokładnie, a potem przenosił w tę pracę duszpasterską.
Dla ludzi.
Tak, i taką ewangelizacyjną. On rozumiał, że przyszły czasy, kiedy trzeba dużo pisać, docierać w jak najszerszy sposób, bo my widzimy też tę jego pracę na różnych polach we Włocławku. Opisuje, często już w latach 80. wspominał tę pracę, z jednej strony w małej szkółce z dziećmi, prostymi, biednie ubranymi, jak to mówił, okutanymi tak wszystkim, co tam w domu było, żeby tylko było im ciepło. Opisuje błoto, po którym przechodził w fabryce celulozy. I tam zajmował się małymi dziećmi. One niewiele mogły rozumieć, więc rysował na tablicy obrazki. I tak opowiadał o Panu Bogu. Potem współpracował z młodzieżą. Były kursy wieczorowe, na które przychodziła młodzież robotnicza. I młodzież, którą komuniści próbowali zwerbować do swoich szeregów. Młodzież, której trzeba było mówić jak najwięcej o Panu Bogu, o zasadach chrześcijańskich, o tradycji, żeby nie straciła wiary i nie traciła kontaktu z tym, co nasze, polskie, rodzime, wartościowe, bo przychodziły obce wzorce. I to widać jest, jak już w 50. latach ksiądz prymas ciągle mówi o tym haśle kobiety na traktory, o roli, jaką się taką zupełnie obcą przyznawano kobietom, robotnicom, jakie zachęcano do pracy w fabrykach, a potem traciły zdrowie i nie mogły być matkami. I później nikt się nimi nie opiekował. Ale już o tym nie mówiono. Częściej pokazywano w kronikach filmowych przodownice pracy, również na plakatach. Komuniści dosyć szybko zaczęli wykorzystywać mass media, reklamy i w ten sposób docierali do tych najuboższych warstw społecznych i w ten sposób również gwarantowali ludziom po przystąpieniu do partii awans społeczny, korzyści majątkowe. Był później taki czas, że mieszkania dostawali w pierwszej kolejności ci, co należeli do partii. Również samochody. I przed tymi wszystkimi niebezpieczeństwami też próbował ksiądz prymas chronić ludzi, pisząc artykuły, pracując dużo jako redaktor, potem już jako redaktor naczelny i również prowadził Ateneum Kapłańskie. Był to miesięcznik filozoficzno-teologiczny dla kapłanów z całej Polski, więc też ważne źródło informacji, docierania do ludzi. I to długo do czasów II wojny światowej prowadził jako redaktor naczelny.